Pierwszy wyjazd taki ciekawszy to pamiętam, że był ze 30 lat temu do Chorwacji. To było w czasach, gdy nie było GPS-ów. Żona trzymała mapę na kolanie. Jakoś tam sobie jechaliśmy. Gdzieś tam pobłądziliśmy na Węgrzech w kukurydzy, bo Polak lubi skracać. I tak myślę, jejka, jak my tam dojedziemy. No ale wszystko dobrze się skończyło, także złapaliśmy tego bakcyla.
W ilu krajach pan już był?
W 54, w tym wszystkie europejskie.
Z takich bardziej egzotycznych wypraw?
Meksyk. Wspinanie się na piramidę Słońca, Księżyca to już egzotyka. Bo tam można akurat było wejść. Pierwszy raz zdarzyło mi się, że w samolot, który leciałem, uderzył piorun. No to jest szok, to znaczy z początku to człowiek nie wie, co się stało, bo oczywiście błysk robi rentgen w oczach, ale nie ma takiego huku i to właśnie myli, że kurczę, ale nie huknęło. Tylko jest taki metalowy dźwięk, taki jak młotem w dach stodoły powiedzmy. Ale później zacząłem się zastanawiać, że to dlatego, że tam jest inna gęstość powietrza, może to się inaczej jakoś to roznosi. Ale podziw dla kapitana, bo kapitan coś mówił jednostajnie głosem, zrobił przerwę na parę sekund i później tym samym tonem, bez zdenerwowania, i to strasznie u wszystkich uspokoiło. Ja tylko zacząłem się zastanawiać, no dobra, lecimy, ale co z elektroniką, czy to podwozie się wysunie? Wysunęło się. A była straszna burza nad Atlantykiem, bo gdzieś tam bardziej nad Grenlandią lecieliśmy później wzdłuż Kanady i Stanami, także strasznie duże koło.
Jak pan planuje swoje podróże? Czy to są bardziej spontaniczne wyprawy, czy trzeba się długo do takich wypraw przygotowywać?
Trzeba koniecznie dużo czytać w internecie. Trzeba znać przepisy, zwłaszcza sposób zachowania w krajach arabskich. Jeżeli jesteście w zorganizowanej grupie, no to nie ma problemu, ale my nawet jeżeli na zorganizowaną lubimy sobie gdzieś tam się poszwędać. No i miałem kilka takich dość ciekawych albo nieciekawych zdarzeń. Właśnie w krajach arabskich oni są strasznie uczuleni. Wszystko podejrzewają, że to jest dla nich może jakaś profanacja czy coś, że my czy coś chcemy ich obrazić. Także czytać. Na przykład przeczytałem, że przejeżdżając przez jakiś kraj, przeczytałem, że uwaga, zrobili odcinek drogi, jakiś asfalt taki testowy. Słuchajcie, jak jest mokro, to wpadniecie w poślizg, uważajcie. No i akurat faktycznie było mokro, tak zwolniłem, mówię, no to sprawdzimy teraz, czy to prawda, że ten. I faktycznie, jak tym samochodem rzuciło, gdybym nie wiedział i na przykład szybko jechał i przyhamował, no to nie wiadomo. Trzeba naprawdę, jedziemy gdzieś, dużo czytać, jak najwięcej o przepisach, co można wieść, czego nie można. Na przykład okazuje się, że do Dubaju, jeżeli akurat byłem po płuca mi trochę zajęło i miałem lekarstwa też do inhalacji i okazało się, że nie mogę wwieźć, przeczytałem to wcześniej, bo może to być potraktowane jako narkotyk. Coś, co u nas jest lekarstwem, u nich jest na liście narkotyków i nie ma dyskusji. Trzeba by przeczytać albo poprosić lekarza, żeby w języku angielskim dał takie zaświadczenie, że ty musisz to brać. Jeżeli nie jest konieczne, lepiej się pozbyć, bo to jest inna kultura i inne więzienie. Także nie dyskutujmy.
Odwiedzając różne kraje, stara się pan poznać mieszkańców?
Tak. Strasznie uwielbiam różne ciekawostki i rozmawiać z miejscowymi. I od nich się najwięcej dowiesz, ile zarabiają, jak się żyje i tak dalej. Także z miejscowymi. Na przykład będąc na safari w Emiratach, powiedziałem, że ja jestem z Janowa, Janów Podlaski. Konie. Myślałem, że od razu Ara poćwiczy. On, no, konie, Prestige of Poland. A nie, u nas tylko i wyłącznie wielbłądy. Konie nie, wielbłądy, oni faktycznie mają na tym punkcie świra. Także się trochę rozczarowałem. Myślałem, że to właśnie, że tutaj, że urodziłem się w Janowie Podlaskim, to na nich jakieś wrażenie zrobi, a oni po prostu nie wiedzieli. Ale i tak na przykład mówi się u nas o klimatyzowanych przystankach, prawda, autobusowych i faktycznie, no szczelnie zamknięte i strasznie gorąco. I też do miejscowego mówię, wow, u nas w moim kraju mówią, że wy macie condition w tych przystankach. Ja wczoraj byłem i nie było. On tak patrzy i mówi, trzeba było włączyć. Tak, że wyszedłem na człowieka nieobeznanego. No.
Która wyprawa była dla pana najważniejsza?
To znaczy taka najciekawsza to chyba jednak Islandia. Jeżeli już jedziemy, no to wybieram trasy trudne. Jak polecieliśmy do, na przykład do Turcji, to wybrałem najtrudniejszą, najdłuższą, najcięższą trasę 3800 km, ale objechaliśmy łącznie z Troją. I takie ciekawe miejsca, jak rozmawiałem później z Polakami, oni się zdziwili, coś takiego jest, albo że ty tam byłeś, no ale trzeba było wstawiać niekiedy o godzinie 5. No. To zapomnijmy o wypoczynku, bo od tego to można sobie tam później zostać, ale jeżeli już jesteś, to zobaczyć jak najwięcej, czyli studiujmy, czytajmy o jakimś kraju, studiujmy co warto zobaczyć, czytajmy opinie i planujmy później, żeby gdzieś polecimy i się okaże, że nie widzieliśmy jakiegoś naprawdę fajnego miejsca tylko dlatego, że nie było w programie, bo ktoś chciał zaoszczędzić, że za to lepsza cena. Później żałujemy, no jak to, byliśmy i nie widzieliśmy, no straszny żal. Lubię właśnie takie no, wyzwanie. Takim wyzwaniem była i Islandia. Po pierwsze szok, bo nie ma lasów, nie ma drzew, czarne plaże i ty i natura, czyli jedziesz gdzieś wzdłuż lodowca i zdarzyło mi się, że no musiałem zawrócić, bo córka patrząc na mapę zasugerowała, że może nam nie wystarczyć paliwa do następnego miasteczka jakiegoś, jakiejś miejscowości. Zadzwonić też nie zadzwonisz. O to, że ktoś tędy może ktoś przejeżdżać za parę godzin, może nie. Także w takim wypadku zawracasz do najbliższego, tankujesz, ale niesamowite to właśnie te gorące źródła, gejzery, inny świat, czarne plaże, potęga natury. Tym bardziej, że nie ma ludzi i wtedy sobie uświadamiasz, jacy my jesteśmy mali w porównaniu z potęgą naturą, z lodowcem, ten taki buchający chłód. Patrzysz na to i wyrażasz szacunek.
Pan Jacek z każdej takiej podróży przywozi pamiątki. Są to kubki. Ma ich w swojej kuchni całą kolekcję.
Hobbici z Lubelskiego.